Historia Żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dziś wracamy do Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W czasie głównych uroczystości w Poznaniu przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej nawiązano do bohaterskiej postawy żołnierzy wyklętych, ale też do współczesnej walki bohaterskich Ukraińców napadniętych przez zbrodniczy reżim Putina.
Ile bandytyzmu na ziemi ukraińskiej, ile trwogi, ile nieludzkiej działalności ludobójczej.
Przywołamy słowa Zenona Wechmana, kombatanta, jednego z bohaterów, który bywa, mimo podeszłego wieku, na każdej niemal uroczystości patriotycznej i mówi nam o historii, o swoich doświadczeniach. Oprócz relacji z poznańskich i nie tylko poznańskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem opowiem o bohaterach współczesnych, o obrońcach ukraińskich miast. Zajrzymy do Lwowa i Kijowa. Opowiemy też o bogatej historii innych ukraińskich miast. Jacek Butlewski, zapraszam.
Już wspomnienia uleciały gdzieś za góry hen. Zwiędły, zbladły, poszarzały jak weselny tren. Uleciały tak jak trzeba na zielone łąki nieba. Choć brakuje ich, to jedno wiem. Uleciały tak jak trzeba na zielone łąki nieba. Choć brakuje ich, to jedno wiem. Ukraina jest zielona w dole i na nieboskłonach, od Prypeci aż po Lwów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów, żeby spotkać na pagórcach w Drohobyczu Bruno Schulza, poznać jeden z jego snów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów. Jeszcze poroch w każdej mowie znaczy rzeczny próg. W Stryju i w Stanisławowie ten sam mieszka Bóg. Niech wspomnienia tak jak trzeba razem z deszczem spłyną z nieba i ostudzą żar gorących głów. Niech wspomnienia tak jak trzeba razem z deszczem spłyną z nieba i ostudzą żar gorących głów. Ukraina jest zielona w dole i na nieboskłonach, od Prypeci aż po Lwów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów, żeby spotkać na pagórcach w Drohobyczu Bruno Schulza, poznać jeden z jego snów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów. Ukraina jest zielona w dole i na nieboskłonach, od Prypeci aż po Lwów. Boże, jakbym chciał tam pojechać znów.
Ukraina jest zielona w dole i na nieboskłonach, od Prypeci aż po Lwów.
Boże, jakbym chciał tam pojechać znów.
Zanim o żołnierzach wyklętych, dziś w historii żywej, przybliżamy historię największych ukraińskich miast. Będziemy jeszcze mówić o Kijowie i Lwowie, ale teraz zaglądamy w inne miejsce i oddajemy głos Kacprowi Witowi.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Donieck jest stosunkowo młodym ukraińskim miastem. W 1869 roku walijski właściciel hut, stalowni, zakładów zbrojeniowych i stoczni John Hughes wybudował zakłady metalurgiczne oraz kilka kopalń węgla na terenie kilku niewielkich osad założonych w XVII wieku przez kozaków zaporoskich. Pierwszy wielki piec wybudowany przez Walijczyków wytopił surówkę niespełna 8 miesięcy później. Po roku gotowe były pierwsze szyny, z których w roku kolejnym ułożono pierwszą w Donbasie 120-kilometrową linię Konstantynówka-Józowka-Elenówka. Linia ta dała połączenie z magistralą Moskwa-Krym, a ta z całą siecią kolejową Rosji. Podczas rosyjskiej wojny domowej w ramach bitwy o Donbas o miasto toczyły się w marcu i kwietniu 1919 roku ciężkie walki, a przemysł w całym regionie został w znacznej mierze unieruchomiony lub zniszczony. 16 października 1941 i pozostawały w nim do 5 września 1943 roku. W czasie walk o miasto uległo ono bardzo poważnym zniszczeniom i pod koniec wojny rozpoczęła się jego niemal całkowita odbudowa. W 2021 roku w Doniecku mieszkało ponad 929 tysięcy osób.
Za chwilę połączymy się z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem, ale zanim to nastąpi, wrócimy jeszcze na chwilę do wtorkowych uroczystości. Przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w Poznaniu zorganizowano główne wielkopolskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Głos zabrał przewodniczący Wojewódzkiej Rady Kombatanckiej major Zenon Wechman.
Ile bandytyzmu na ziemi ukraińskiej. Ile trwogi, ile nieludzkiej działalności ludobójczej. Tak, dzięki tym niezłomnym dzisiaj my stoimy w wolnej Polsce, bo się musieli liczyć, bo ich mordowali. Bo ich po skrycie zabijali, nawet nie pozostawili grobów, miejsca całego pochówku, tak jak i u nas w Poznaniu. Do dzisiaj nie znamy miejsc pomordowanych braci skautów harcerzy. To oni oddziaływali na to, że dzisiaj my stoimy, dziękując im właśnie za ten czyn, za poświęcenie, za bohaterstwo, po to, byśmy patrzyli na spokojny świat. Ale niestety, szaleńcy dzisiaj zaatakowali morderco ziemię ukraińską, lud ukraiński. I musimy pamiętać o tym, by wspólnie działać na ich dobro. Bo nasz ukochany prezydent powiedział, dziś Gruzja, a na końcu przyjdzie może nawet i na mój kraj. I dlatego musimy stać w pogotowiu. Dlatego musimy pamiętać, że przed każdym z nas jest obowiązek niezłomny trwania przy kochanej ojczyźnie. Cześć bohaterom! Sława Ukrainy!
Przemawiał także z odniesieniami do Ukrainy wojewoda wielkopolski Michał Zieliński.
Wiemy, że przez wiele długich lat środowiska patriotyczne, kombatanckie i rodziny pomordowanych bezskutecznie ubiegały się o prawdę na temat żołnierzy drugiej konspiracji. O przywrócenie należnego im miejsca nie tylko na stronicach historii, ale przede wszystkim w pamięci narodu. Fałszowanie społecznej świadomości było procesem długim i konsekwentnie realizowanym przez władze PRL. W sposób absolutnie haniebny zohydzano pamięć o bohaterach. Tym, który tradycję niepodległościową uważał za jeden z najważniejszych elementów tożsamości narodu, był prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, świętej pamięci profesor Lech Kaczyński, inicjator Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Podkreślając nieugiętość i niezłomność wyklętych wobec sowieckiej agresji i narzuconą siłą władzą komunistyczną. Jako wojewoda wielkopolski jestem dumny, że w naszym regionie od lat odbywa się tak wiele uroczystości upamiętniających żołnierzy drugiej konspiracji. Od niezłomnych może się bowiem uczyć każdy z nas. Współczesny świat mierzy dziś się z wielkim zagrożeniem. Barbarzyński atak Rosji na Ukrainę jest także terrorem wymierzonym w pozostałe kraje Europy i globalny porządek. Słowa potępienia nie wystarczą. Potrzeba dziś jedności i zdecydowanego działania, by powstrzymać totalitarne, imperialistyczne zapędy Rosji, by obronić świat, który znamy i ojczyznę, w której żyjemy bezpiecznie i dostatnio dzięki poświęceniu i krwi przelanej przez kilka pokoleń polskich żołnierzy.
Dziś w Historii Żywej przybliżamy historię największych ukraińskich miast. Będziemy jeszcze mówić o Kijowie i Lwowie, a już teraz oddajemy głos Kacprowi Witowi.
Miasto Mariupol zostało założone w 1778 roku pod nazwą Pawłowsk na miejscu ufortyfikowanego posterunku kozaków zaporowskich z XVI wieku. 11 lat później otrzymało prawa miejskie. Nazwa Mariupol pojawiła się w 1780 roku na cześć Marii Fiodorówny, żony późniejszego cara Rosji Pawła I.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Od końca XVIII wieku miasto stało się znacznym ośrodkiem targowym. W 1809 roku otwarto port, a w 1882 wybudowano linię kolejową łączącą Mariupol z Donieckiem, co umożliwiło eksportowanie przez Mariupol donieckiego węgla. Rozwijano przemysł metalurgiczny. Niemcy okupowali miasto w latach 1941-1943. W latach 1948-1989 Mariupol nosił nazwę Zdanow na cześć radzieckiego działacza partyjnego Andrzeja Zdanowa. który się tam urodził. Według danych z 2002 roku blisko 49% mieszkańców stanowili Ukraińcy, trochę ponad 44% Rosjanie, a resztę Grecy. Jednocześnie aż ponad 89% mieszkańców jako języka ojczystego używało języka rosyjskiego, a tylko niespełna 10% ukraińskiego. W 2021 roku populacja Mariupola wynosiła prawie 432 tysiące osób.
Za chwilę wybierzemy się poza Wielkopolskę. Ksiądz dr Jarosław Wąsowicz brał udział w ważnej uroczystości związanej ze słynną Inką. Witam serdecznie.
Witam serdecznie Państwa.
Mówiliśmy w ostatnich tygodniach o wielu żołnierzach wyklętych. Przywołaliśmy wielu z nich, ale dziś może niejako w podsumowaniu i w nawiązaniu do wspomnianej uroczystości, która miała miejsce w Gdańsku, opowiemy dziś może o Ince.
Tak, ale wpisaliśmy ją w program Pilskich Dni Żołnierzy Wyklętych. Chodzi o odsłonięcie i poświęcenie nowego serca dla Inki, które miało miejsce w Gdańsku 1 marca tego roku. Wpisaliśmy je dlatego w nasz program, bo przypomnę Państwu, że pierwsze serce dla Inki zostało odsłonięte właśnie w Pile, w kościele Świętej Rodziny. I ta linia Piła-Gdańsk jest bardzo ważna, bo właśnie w Gdańsku na cmentarzu garnizonowym, kiedy profesor Krzysztof Szwagrzyk odnajdował po latach doczesne szczątki Danuty Siedzikówny, Inki i Feliksa Selmanowicza Zagończyka, zrodziła się idea upamiętnienia tej bohaterskiej sanitariuszki 5. Wileńskiej Brygady Krajowej. Wówczas to wziąłem garść ziemi z jej grobu i postanowiliśmy właśnie w Pile zbudować srebrną urnę z darów naszych parafian, w których chcieliśmy tą ziemię zamieścić. Okazało się, że akcja spodobała się nie tylko Wielkopolanom, ale także naszym rodakom w kraju i za granicą i tych darów srebrnych. Na mój adres nadeszło tak wiele, że nie mogliśmy skończyć na tym jednym wydarzeniu, na tej jednej uroczystości. Już dzisiaj tych serc mamy 20. I bardzo się cieszę, że wreszcie trafiliśmy do Gdańska, do kościoła Salezjanów pod wezwaniem świętego Jana Bosko, ponieważ właśnie przy tym kościele znajduje się pomnik dla Inki. Zarówno to miasto też jest bardzo ważne w historii tej żołnierki niezłomnej, ponieważ związane jest z ostatnimi chwilami jej życia. To tutaj została aresztowana przez komunistów, tutaj w więzieniu na Kurkowej ją przetrzymywano i tutaj ją zamordowano 28 sierpnia 1946 roku. W Gdańsku też odnaleziono właśnie na cmentarzu garnizonowym jej doczesne szczątki. Jak Państwo zapewne pamiętacie, uroczystości pogrzebowe Inki i Zagończyka stały się wielką manifestacją patriotyczną. Według różnych szacunków mogło w niej uczestniczyć nawet do 100 tysięcy osób. A więc bardzo się cieszę. Akcenty wielkopolskie były bardzo mocno obecne w Gdańsku na uroczystościach.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Chociaż oczywiście zapowiadaliśmy także na naszej antenie różne ważne uroczystości, wszystko niestety przyćmiła agresja Rosji na Ukrainę, która akurat ma miejsce w tych dniach, kiedy my wspominamy naszych żołnierzy niezłomnych. Ale tak będąc w Warszawie, w Gdańsku, teraz w Pile, na różnych uroczystościach, mam ciągle przeświadczenie, że sytuacja jest troszeczkę analogiczna do tej, którą przeżywaliśmy my jako Polacy, czy we wrześniu 1939 roku, kiedy walczyliśmy osamotnieni, czy też właśnie wtedy, kiedy walkę z sowietyzacją Polski podjęli żołnierze niezłomni. W obu tych przypadkach zło przychodziło do nas ze wschodu. Było skierowane w nasz naród z tych samych powodów, z których dzisiaj Putin napada na Ukrainę. To była chęć dominacji nad Polakami. Dzisiaj ten car, swoisty car Rosji, chce zapanować nad Ukrainą, nad tym wolnym narodem na ekranach telewizorów oglądać te straszne, straszne wydarzenia, a z drugiej strony, kiedy w sercach czujemy ten niemoc, że nie możemy tam pomóc im tak, jak powinien pomóc dzisiaj Ukraińcom wolny świat. No, tych analogii jest wiele, ale no, warto modlić się za naszych braci Ukraińców i dziękować Panu Bogu też za to, że Polska się pięknie zjednoczyła, że tak wielu ludzi bardzo spontanicznie, na tyle, na ile mogą, włączyli się w pomoc. Wbrew pozorom to jest dużo, że przyjmujemy kobiety, dzieci. To jest rzeczywiście nasz dar dla walczącej Ukrainy, żeby nie czuli się tak osamotnieni, jak my się często w historii czuliśmy, kiedy walczyliśmy z agresorami.
Dziś w historii żywej mówimy o żołnierzach wyklętych, ale zaglądamy też na Ukrainę. Mówić jeszcze będziemy o Kijowie i Lwowie, o historii tych miast, a już teraz do innego miejsca zabiera nas Kacper Witt.
W starożytności na terenie Odessy istniały dwie osady greckie, Isjaka i Istrian. Od XIV wieku na terenie Odessy istniała tatarska warownia Hadżybej, podległa Hanatowi Krymskiemu. Po okresie przynależności do Litwy w 1529 roku twierdza znalazła się w osmańskim regionie Jedysan. Pozostała turecka aż do końca XVIII wieku. W nocy z 13 na 14 września 1789 roku turecki Hadżybej został zdobyty dla Rosji przez kozaków pod dowództwem Hiszpana José de Ribasa. Dało to impuls do powstania miasta, które oficjalnie rozpoczęto budować 22 sierpnia 1794 roku. W XIX wieku miasto stało się głównym portem najszybciej rozwijających się miast carskiej Rosji. Przed wybuchem I wojny światowej miasto stało się czwartym najważniejszym miastem Imperium Rosyjskiego. Po rewolucji w 1917 roku miasto straciło swoją wyjątkową rolę i nigdy nie odzyskało poprzedniej świetności. W ciągu kilku następnych lat Odessa przechodziła z rąk do rąk. W 1941 roku Rumuni wraz z Niemcami dokonali eksterminacji 50 tysięcy Żydów zamieszkujących miasto. Jeszcze niedawno w Odessie mieszkał ponad milion osób.
Słuchacie historii żywej.
W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, składam swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego.
Chciałbym spojrzeć Ci w twarz i powiedzieć dziękuję. Chciałbym umieć znaleźć słowa, by wyrazić to, co czuję. Chciałbym oddać Ci hołd, na jaki zasługujesz. Jesteś polską bohaterką, jakich Polska potrzebuje. Skromna, wytrwała, uprzejma, miła, zawsze z uśmiechem na twarzy. Nawet w najtrudniejszych chwilach miałaś dobre wzorce. Od najmłodszych lat twoja matka też nikogo nie wydała, gdy znęcał się nad nią gestapowski kat. W końcu nadszedł ten czas, kiedy złożyłaś przysięgę. Uroczyście przysięgałaś, że Polsce wierna będziesz. Pomagałaś rannym, nawet swoim wrogom, choć wiedziałaś, że w potrzebie oni tobie nie pomogą. Szłaś do końca swoją drogą, z dumnie podniesioną głową. Zapłaciłaś za to srogo, jednak wiem, że nie żałujesz za wszystko, co zrobiłaś. Ja z całego serca w tym kawałku ci dziękuję. 17 lat, gdy cię mordowali ci, którzy wcześniej bez dowodów cię skazali. Zachowałaś się jak trzeba, do poświęceń zdolna. Oddałaś życie za to, żeby Polska była wolna. Miałaś 17 lat, gdy cię mordowali ci, którzy wcześniej bez dowodów cię skazali. Zachowałaś się jak trzeba, do poświęceń zdolna. Oddałaś życie za to, żeby Polska była wolna. Gdy poznawałem twą historię, przechodziły mnie ciarki, łzy do oczu napływały, czytając kolejne kartki. Teraz, gdy piszę ten tekst, trzęsą mi się ręce, chociaż tyle mogę zrobić. To dla ciebie w podzięce, wolałaś zginąć, niż zdradzić i przeżyć. Wolałaś oddać życie za wyklętych żołnierzy, choć robiono z was bandytów. Prawda zwyciężyła, komunistyczna propaganda ludziom umysłów nie przyćmiła. Choć synowie twych katów mają władzę, mają media, jest to tylko kwestią czasu, kiedy każdy ubek przegra. Dla ciebie była wszystkim, wierność ci przysięga i dziękuję tobie za to. Niech żyje Polska, wykrzyczałaś swym katom, przypomnę twoje słowa. jeszcze nieraz. Zawsze gdy mówił będę o bohaterach, jest mi smutno, że muszę umierać. Powiedzcie mojej babci, zachowałam się. Miałaś 17 lat, gdy cię mordowali ci, którzy wcześniej bez dowodów cię skazali. Zachowałaś się jak trzeba, do poświęceń zdolna. Oddałaś życie za to, żeby Polska była wolna. Miałaś 17 lat, gdy cię mordowali ci, którzy wcześniej bez dowodów cię skazali. Zachowałaś się jak trzeba, do poświęceń zdolna. Oddałaś życie za to, żeby Polska była wolna.
A teraz w programie historyczne kalendarium poświęcone żołnierzom wyklętym. Przegląd postaci, przegląd wydarzeń i Sandra Soluk.
Podejmując opowieść o żołnierzach wyklętych od roku 1948, od razu skoczymy do maja. Właśnie wtedy, 25 maja o 21.30 w więzieniu mokotowskim przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie stracono rotmistrza Witolda Pileckiego, wielką figurę. Do dziś nie wiadomo, gdzie pogrzebano polskiego bohatera. Był to kolejny cios dla żołnierzy wyklętych po ogłoszonej w 1947 amnestii, w wyniku której ujawniło się tysiące walczących. Na początku sierpnia grupa pozorowana UBKBW zabiła podpułkownika Władysława Błękita-Żwańskiego. Następne miesiące także naznaczone były utratą ważnych przywódców. Z rąk okupanta zginął legendarny partyzancki dowódca z Lubelszczyzny, major Hieronim Zapora-Dekutowski, wraz z szóstką swoich podkomendnych zresztą. Podobny los spotkał kapitana Zdzisława Brońskiego-Uskoka, majora Zygmunta Łupaszkę-Szędzielarza, podpułkownika Łukasza Pługa-Cieplińskiego i wielu innych.
Wysoki sądzie, żądam dla siedzących na ławie oskarżonych wrogów i zdrajców narodu polskiego, oskarżonego Bronarskiego kary śmierci, oskarżonego Majewskiego kary śmierci, oskarżonego Przybylowskiego kary śmierci.
Oczywiście przy tych wszystkich bolesnych stratach polskie podziemie notowało także sukcesy. Weźmy choćby wrzesień 1948 roku. 7 w Nowym Dworze, powiat Szczuszyn, oddział Olecha zlikwidował 3 Sowietów i spalił kołchoz. Ci sami żołnierze 2 tygodnie później zastrzelili 10 sowieckich współpracowników. A 29 września miasteczko Jedwabne opanowane zostało przez oddział Stanisława Wiarusa Grabowskiego. W kwietniu 1950 UB rozbija drugi inspektorat zamojski AK, działający przez około 1,5 roku i skupiający według różnych szacunków od 200 do 400 członków. Wymiana ognia trwa. W 1952 dochodzi do kolejnej amnestii. Tym razem ujawnia się ponad 300 osób. Niedużo, ale to dlatego, że większość zrobiła to zwyczajnie wcześniej. Z więzień zwolniono 16 tysięcy ludzi. 2 lata później w Przytułach, powiat Łomża, kiedy nowy system był już w Polsce porządnie zainstalowany, podczas rozbijania posterunku MO zginął ostatni oficer zawodowy Wojska Polskiego, major Jan Bruzda-Tabortowski. Ostatni partyzant, Józef Laluś Franczak, został ujęty 21 października 1963 roku w miejscowości Majdan Kozic Górnych. A 2011 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę ustanawiającą 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Sandra Soluk, dziękuję.
Mogłaś wyjść po tygodniu, po dwóch.
Mogłaś pójść do szkoły na studia, mogłaś lekarzem zostać.
Kraj jest zniszczony wojną. Inka, społeczeństwo potrzebuje lekarzy. Inka, masz jeszcze szansę. Gdzie jest major?
Inka? Ciebie też za co?
Nie wiem, panie poruczniku.
Ile ty masz lat, dziewczyno?
18. Prawie. Za tydzień skończę.
A kary na tej jestem
sztolpes! Miałaś 17 lat, gdy cię mordowali ci, którzy wcześniej bez dowodów cię skazali. Zachowałaś się jak trzeba, do poświęceń zdolna. Oddałaś życie za to, żeby Polska była wolna. Miałaś 17 lat, gdy cię mordowali ci, którzy wcześniej bez dowodów cię skazali. Zachowałaś się jak trzeba, do poświęceń zdolna. Oddałaś życie za to, żeby Polska była wolna.
Ludzie mogą zginąć. Lepiej, że ja jedna zginę. Powiedz mojej babci, że zachowałam się jak trzeba.
Dziś w Historii Żywej przybliżamy historię największych ukraińskich miast. Opowiemy jeszcze Państwu o Kijowie i o Lwowie, o historii tychże miast, a teraz głos oddajemy Kacprowi Witowi.
Początek miastu Zaporoże dała rosyjska twierdza do obrony przed najazdami Tatarów krymskich oraz Turków. Zbudowana w 1770 roku twierdza Aleksandrowska, część linii dnieprowskiej. Twierdza Aleksandrowsk w 1806 roku uzyskała prawa miasta powiatowego, które stało się portem nad Dnieprem. Na obrzeżach miasta znajdowały się liczne osiedla migrantów z Niemiec, którzy przybyli tam na zaproszenie Katarzyny II z 1787 roku. W 1939 roku miasto było stolicą obwodu, w latach 1941-43 okupowaną przez niemieckie wojska. W maju 2010 roku dzięki staraniom działaczy lokalnych struktur Komunistycznej Partii Ukrainy w mieście odsłonięto pomnik Józefa Stalina. Był to pierwszy od 1953 roku pomnik tego radzieckiego przywódcy na Ukrainie. Według danych z 2021 roku w mieście mieszkało ponad 720 tysięcy osób.
Przed tygodniem mówiliśmy o bohaterskich Ukraińcach. Mówimy o nich także i dziś w kontekście wspaniałych, bogatych tradycji wielkich ukraińskich miast Kijowa i Lwowa. Lwów, tak bliski naszej granicy, który był kiedyś częścią Rzeczpospolitej, oraz Kijów, którego korzenie sięgają V wieku. Wynikało to oczywiście z położenia na szlaku z Konstantynopola, jednej z ówczesnych światowych stolic, do dzikich terenów Skandynawii. Piękne tradycje, o których porozmawiam z księdzem doktorem Jarosławem Wąsowiczem. Może zacznijmy od Kijowa. Ksiądz doktor Jarosław Wąsowicz.
Tak, pan redaktor wspomniał, że Kijów ma rzeczywiście niezwykle bogatą historię, bo jeśli spojrzymy na to, że historia tego miasta sięga aż V wieku, to rzeczywiście jest imponujące, ale warto też przy okazji dzisiejszej audycji i tego wszystkiego, co się dzieje na Ukrainie, przypomnieć, że to miasto przez wieki było także związane z historią Rzeczpospolitej. W zasadzie aż do drugiego rozbioru Polski w 1793 roku było miastem królewskim korony tych poloników w Kijowie. Po dzień dzisiejszy znajdujemy bardzo wiele i jest to też ważne miasto także w historii, tak jak mówiłem, Rzeczpospolitej. Tutaj dochodziło także w wieku XIX do powstań przeciw Rosji carskiej, które były inspirowane przez Polaków, i właśnie po upadku powstania styczniowego dopiero znaczenie w ogóle ludności polskiej w tym mieście podupadło, ale do tego momentu Polacy nie dość, że stanowili znaczną część mieszkańców Kijowa w XIX wieku, jak się ocenia, było to około 35 tysięcy nawet Polaków, to byli studenci, wykładowcy. Polacy należeli do elity miejskiej, prowadzili liczne sklepiki, restauracje, które często, zwłaszcza w przypadku handlu, były filiami różnego rodzaju przedsiębiorstw polskich z Warszawy, no ale to wszystko oczywiście minęło, zwłaszcza po 1918 roku, kiedy Kijów miał być stolicą Ukraińskiej Republiki Ludowej, Wolnego Państwa Ukraińskiego, które zostało bardzo szybko zdominowane przez Sowietów, i w zasadzie od tego momentu, od początku dwudziestolecia, wciąż Ukraińcy muszą zmagać się z tą dominacją rosyjską, tak jest po dzień dzisiejszy. Ale warto o tym pamiętać, także o polskiej historii tego miasta i o tym, że do dzisiaj, jak czytamy w różnych statystykach, mieszka tam około 7 tysięcy ludzi, którzy mają polskie pochodzenie. Język polski wcale nie jest nieobecny na ulicach Kijowa. Ja wielokrotnie byłem w tym pięknym mieście, to jest moim zdaniem jedno z najładniejszych miast Europy, w których właśnie dla takich sympatyków historii taką gratką jest to, że w wielu miejscach, nie tylko w kościołach katolickich, ale też w Ławrze Paczewskiej można było znaleźć wiele właśnie poloników, śladów naszej obecności, naszego wkładu w historię tego pięknego miasta.
Słuchacie programu Historia Żywa.
No i jeszcze Lwów.
Lwów oczywiście jest chyba bliższy naszym sercom, chociaż tak jak mówię, no wbrew pozorom Kijów też ma bardzo wiele wspólnego z polską historią. Lwów oczywiście jest nam miastem bliższym z tego chociażby powodu, że w dwudziestoleciu międzywojennym znajdował się w granicach odrodzonego państwa polskiego, był siedzibą województwa, był bardzo ważnym ośrodkiem kultury i życia społeczności polskiej i zresztą do dzisiaj jest już oczywiście społeczności, która musiała z tamtych terenów po wojnie wyjeżdżać, ale jednak ciągle Polaków sporo we Lwowie mieszka, mają swoje gazety, swoje rozgłośnie, mają swój klub piłkarski Polonii Lwów, a więc tych więzi wciąż łączących nas z Lwowem jest bardzo dużo. No i oczywiście jest to miasto z wielu względów dla naszej historii bardzo ważne. Bo to przecież we Lwowie Jan Kazimierz złożył słynne śluby w katedrze, obierając Matkę Bożą na Królową Polski. Do tych ślubów Jana Kazimierza wciąż się w historii odwołujemy. Ostatnim razem, kiedy miały miejsce śluby jasnogórskie w 1956 roku, kiedy właśnie przypominaliśmy to niezwykle ważne dla nas wydarzenie. Lwów to także miasto, które musieliśmy walczyć, kiedy nasze państwo się odradzało. Świadectwem tych walk jest niezwykły cmentarz. Cmentarz na Łyczakowie, gdzie znajduje się kwatera Orląt Lwowskich. We Lwowie jest pochowanych wielu naszych poetów, artystów, dość wspomnieć Marię Konopnicką, a więc jest to miasto, do którego bardzo chętnie też Polacy przyjeżdżali w czasie wakacji, bo ta niewielka odległość od naszej granicy powodowała, że w zasadzie w ciągu jednego dnia można było z Przemyśla w tą i z powrotem obrócić, tak brzydko powiem. I te najważniejsze chociaż miejsca, Starówkę Lwowską czy cmentarz na Łuczakowie odwiedzić. Oczywiście to jest miasto, które można zwiedzać całymi tygodniami, bo wciąż tam jeszcze jest wiele, wiele takich miejsc, w których nasze polskie serca biją mocniej. Mamy tam pomniki chociażby Adama Mickiewicza, plac jego imienia, Grand Hotel, z którego balkonu śpiewał Kiepura, mamy Operę Lwowską, katedry, nie tylko katolicką, ale też ormiańską, wspomniany cmentarz na Łuczakowie, gmach Uniwersytetu Lwowskiego, który był ważnym ośrodkiem polskiej nauki. No to niezwykłe miasto, które kochamy i rzeczywiście dzisiaj też modlimy się za Lwów, żeby tym ludziom się krzywda nie stała i żeby te wszystkie zabytki dla nas ważne ocalały.
Cały czas jesteśmy z Ukraińcami. Naszym gościem był ksiądz dr Jarosław Wąsowicz. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie Państwu.
Słuchacie programu Historia Żywa.
Dziś w Historii Żywej przybliżamy historię największych ukraińskich miast. Teraz kolejne i Kacper Witt.
Historia Charkowa zaczyna się w 1654 roku, kiedy to miasto zostało założone przez kozaków jako osada wojskowa. W trakcie reformy administracyjnej przeprowadzonej w 1708 roku przez Piotra Wielkiego obszar ten został włączony do guberni kijowskiej. W 1765 roku miasto stało się stolicą Ukrainy Słobodzkiej. 40 lat później założono tam uniwersytet. Jego pierwsza siedziba znajdowała się w pałacu generalnego gubernatora. Profesorem prawa był Aleksander Mickiewicz, brat Adama Mickiewicza, a Johann Wolfgang von Goethe pomagał w znalezieniu wykładowców dla szkoły. Charków stał się głównym ośrodkiem przemysłowym i kulturalnym Ukrainy. W 1812 roku w mieście została wydana pierwsza ukraińska gazeta. Silne poczucie tożsamości narodowej wpłynęło na ukształtowanie się idei politycznych. W latach 1919-1934 Charków był stolicą Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej, następnie przeniesiono ją do Kijowa. W latach 1932-33 Charków i jego okolice stały się jednym z centrów wielkiego głodu na Ukrainie, spowodowanego polityką Stalina. Podczas II wojny światowej miasto kilkukrotnie przechodziło z rąk niemieckich do sowieckich i z powrotem. Po wojnie Charków był trzecim ośrodkiem naukowym i przemysłowym ZSRR. W roku 1975 zostało otwarte metro. Po rozpadzie Związku Radzieckiego miasto znalazło się na terytorium Ukrainy. W 2021 roku w Charkowie mieszkało ponad 1 433 000 osób.
W historii żywej to wszystko. Audycję zrealizował Krzysztof Jankowski, a za uwagę dziękuję Jacek Butlewski. Dobranoc.
Szczedry wieczór, dobry wieczór, dobrym ludziom na zdrowie. Szczedry wieczór, dobrym ludziom na zdrowie. Zaświetała taj ластівочка. Зашепетала та й промовляла. До господаря так примовляла. Ой, вийде, вийде, господаренько. Сини у тебе сильні та душі. Доньки у тебе красні, як ружі. Вас на дворі Божая радість, Божая радість, Божая милість. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. На дворі Божая радість, Божая радість, Божая милість. У вас баранці та й народились, у вас яглички та й покотились. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я.
Historia Żywa. Na kolejną audycję zapraszamy w najbliższą niedzielę o godzinie 22:00.